Georgina Grybos, studio Radia Kraków Kultura i audycja Kultura na co dzień, poradny program Radia Kraków Kultura. Witam się z Państwem i z naszymi gościniami, Dorotą Gruszką i Katarzyną Kubisiowską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Drogie panie, nie wiem, czy to jest smutny moment, w którym będziemy wspominać ikonę, czy to jest dobry moment, że wciąż inspiruje i wciąż chcemy rozmawiać o Korze, bo ona jest bohaterką naszego dzisiejszego spotkania i naszej rozmowy. Jak wy to czujecie ze swojej perspektywy?
No, to jest pytanie. No, nie wiem, ciekawa jestem, co odpowie Dorota, ale dobry, bo we wspomnieniu ktoś żyje. Kora zmarła 5 lat temu, ale jest obecna po pierwsze w swojej twórczości, w swoich piosenkach, które słyszymy nie tylko teraz w jej wykonaniu, ale także w wykonaniu innych wykonawców, ale też jest obecna w pamięci tych, którzy ją znali, którzy się z nią zetknęli, którzy chcą o tym opowiedzieć. No i w pamięci tych wszystkich ludzi, którzy bywali na koncertach i Manamu, i Kory Solowej. I więc istnieje mocno świadomości, czyli można powiedzieć, że na pewien sposób, ważny sposób żyje. Artyści, prawdziwi artyści, no są nieśmiertelni poprzez to, że coś stworzyli.
To jest zawsze taki moment, nad którym dumam, co oznacza nieśmiertelność dla artysty i czy można mu zazdrościć, czy jej zazdrościć, czy nie, bo faktycznie raz, że kładą się w jakiś sposób cieniem, ale też intensyfikują doznania, wchodzą w czyjeś życia, nie wiem, czy chcący, czy niechcący, bo to też pytanie, dla kogo działają, dla kogo stają na scenie. To takie pytania, które gdzieś się tam przewijają, ale jeszcze Doroto się uśmiechnę do ciebie, żebyś odpowiedziała na to pierwsze pytanie.
Moment jest na pewno smutny. Wiadomo, że śmierć Kory była przedwczesna ze względu na jej chorobę, więc szkoda po prostu, że nie ma jej między nami, bo mogłaby być. Ale dobrze, że ją wspominamy. To jest aż 5 lat i dopiero 5 lat i w ciągu tych 5 lat się bardzo dużo wydarzyło dla twórczości Kory i dlatego, żeby o niej wciąż pamiętać. To jest dosyć wyświechtana fraza, że człowiek żyje tak długo, jak żyje o nim pamięć, no ale tutaj w przypadku tej artystki dokładnie tak jest, że ona cały czas żyje i to nie tylko przy okazji rocznic, ale rzeczywiście teraz, kiedy w znaku mocniej się nad nią pochyliliśmy, widzimy też, jak bardzo żyje w pamięci swoich fanów, którzy cały czas dzielą się wspomnieniami, pamiątkami, muzyką i to jest chyba najważniejsze.
To prawda. Zanim przejdziemy do tego spaceru, który w jakiś sposób będzie pewnym upamiętnieniem dnia śmierci Kory, jutrzejszego, który rozpocznie się o godzinie 11, a w rolę przewodniczki wcieli się Katarzyna Kubisiowska. Pani Katarzyno, chciałam jeszcze zapytać o pewne szaleństwo, które zawsze mi się kojarzyło z osobami zajmującymi się biografiami. Czy trzeba kochać, czy trzeba szaleć, żeby dłubać, siedzieć w archiwach, pytać, zadawać przecież niewygodne pytania. Takie, które być może czasem chciałoby się zakopać, bo jesteśmy tylko ludźmi i przecież wszyscy wiemy, jak to wygląda. Pani stosunek i to grzebactwo, które być może się uruchamia w pani jako dziennikarce, jest pewnym rodzajem szaleństwa, kiedy patrzy się na pani pracę?
Tak, to jest dobre słowo. I też dobre słowo dla wszystkich ludzi, którzy zajmują się non-fiction, bo to jest zderzenie się po pierwsze z wieloma pamięciami na temat jednej osoby. I te pamięci mają coś wspólnego, jakieś rysy, na przykład jeden fakt, jedno zdarzenie, kilka osób widzi podobnie, ale z dość znacznymi niuansami, które trudno później uspójnić. I właściwie nie da się uspójnić czasami, bo tutaj działa pamięć pamięci. Ale nie to oczywiście jest takim największym wyzwaniem. To nawet jest takie frapujące, interesujące i można to na pewien sposób ogrywać się w narracji. Natomiast no, pisanie w historii w tym przypadku o kobiecie, która zmarła całkiem niedawno, a tak już powiedziałyśmy z Dorotą, wszystkie tu powiedziałyśmy, że pamięć o niej jest żywa, a jak żywa, to budząca dużo emocji. No, powoduje, że osoby, które z jej otoczenia, ale nie tylko, ludzie, którzy po prostu ją pokochali jako najpierw wokalistkę, a później w ogóle już tak całościowo jako osobowość, mają jej wyobrażenie dość mocne, taki wizerunek, do którego są przywiązani. A ja, pisząc książkę Się żyje, taki nosi tytuł, dyskutuję, czy polemizuję, czy w ogóle tak naprawdę nie interesuje mnie jej wizerunek. Znaczy, on mnie interesuje jako w rozdziale pod tytułem
element.
Tak, wizerunek, no bo to była osobowość sceniczna i ten wizerunek konsekwentnie budowała, ale mnie Kora interesuje również poza wizerunkiem. To tak naprawdę najbardziej mnie interesuje. I dotarcie do tego, co jest pod spodem, zeskrobanie farby z tarciem makijażu z Kory, powoduje, że te osoby, które wolały poprzestać na tym obrazie, z którym są związane, które mają w głowie i które są w sferze no, de facto takiego bezpieczeństwa i komfortu, no, może taka opowieść i takie zabiegi, które ja stosuję i do treści, do których ja docieram, informacje, które ja podaję, budzić, no, mówiąc delikatnie, kontrowersje, niezadowolenie. No i to jest odpowiedź na pani pytanie, że tutaj rzeczywiście jest element szaleństwa, bo wtedy padają argumenty przeciw autorce, dlaczego to zrobiła, i de facto zdarza się taka bardzo dziwna sytuacja, ponieważ ja staję się na pewien sposób adwokatką życia Kory. Dlaczego ja w ten sposób to życie pokazałam? No ale ja to życie Kory w ten sposób pokazuję, bo ja takie fakty zgromadziłam na temat życia Kory.
Taki obraz pani dostała.
Takie zgromadziłam informacje i w ten sposób zbudowałam informacje, więc w mojej książce nie ma żadnej informacji, która byłaby niesprawdzona, byłaby nieprawdziwa, która byłaby wymysłem mojej wyobraźni, no bo to wtedy nie byłoby non-fiction, tylko fiction, a ja napisałam książkę non-fiction.
Doroto, to automatycznie patrzę na ciebie znad mikrofonu, bo zastanawiam się, czy w Znaku mieliście jakąkolwiek wątpliwość co do na przykład tempa ukazania się biografii, bo jak pani Katarzyna powiedziała, to jest tempo, prawda? Coś, co jeszcze żyje, co wciąż, no sam moment żałoby, czy mierzenia się z tym, że ktoś odszedł, nieważne, czy ktoś z rodziny, ale ktoś, kto dla danego człowieka był po prostu bardzo ważny, czy bliski, jest procesem, zajmuje jakiś czas. Więc tak jak pani Katarzyna nam podsuwa trochę te tropy, że mierzenie się z ikoną, artystką, jakkolwiek byśmy o Korze nie mówili, bo pewnie każdy z nas ma jakiś obraz i jakąś wokół niej stworzoną opowieść. Jak wy do tego podeszliście jako wydawca, bo to też jest część przecież waszej odpowiedzialności?
My nie mieliśmy wątpliwości, że Kora zasługuje na dobrą biografię. Minęło 5 lat, więc to już był taki czas, kiedy emocje zdążyły trochę opaść. Rodzina już żałobę przeżyła, więc to nie było tak, jak czasami bywa, że wchodziliśmy z butami niemal w momencie pochowania czy na pogrzebie, tylko Kasia rzeczywiście pisała tę książkę 3 lata, ale zaczęła tak naprawdę 2 lata już po śmierci swojej bohaterki, więc wydawało nam się, że to jest dobry czas. Zresztą tutaj pewnie bardziej Kasia jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś jej powiedział, że to jest za wcześnie, jakby kiedy zbierała informacje, kiedy zadawała pytania, spotykała się z rodziną, z przyjaciółmi, bo to ich emocje były przecież najbardziej narażone na próbę. Natomiast my, zapowiadając tę książkę, czy teraz już miesiąc, 2 miesiące po jej wydaniu, nie spotkaliśmy się z taką opinią, że to za wcześnie, i my też nie mieliśmy takich obaw, że to jest że to nie jest dobry czas. Mm-hmm. Wręcz przeciwnie, wydaje nam się, że 5 lat to jest taki moment, kiedy rzeczywiście można już spojrzeć z odpowiedniego dystansu, ale jeszcze nie po... Znaczy Kora pewnie w jakimś sensie za życia już była pomnikiem. Ale o, po 5 latach...
Myślę, że nikt nie ma wątpliwości.
Po 5 latach od jej odejścia ten pomnik jeszcze nie zdążył obrosnąć patyną, tylko wciąż mieliśmy do czynienia z żywym człowiekiem, który mamy nadzieję, że dzięki tej książce, tak a nie inaczej zatytułowanej, też po prostu będzie dalej żył. Mm-hmm. I ta pamięć będzie dalej żyła, a żywa pamięć też się zmienia, wiadomo.
Powiedziałaś ciekawą rzecz, bo powiedziałaś, była pomnikiem za życia. Ja mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie trochę społecznym, trochę przemian, gdzie pomniki raczej chcemy obalać, aniżeli stawiać. Zastanawiam się, jak taka konstrukcja na przykład przez panią Katarzynę jest odbierana. Czy ma pani wrażenie, że to jest faktycznie pomnik? Czy to jest ta nomenklatura, której te działa, które możemy wytaczać, żeby nazwać Korę i to, co po sobie zostawiła? Zostawiała.
Ja zauważyłam taką rzecz, że to jest naprawdę kwestia środowiska ideowego, w którym się obracamy. To zależy, jakie pomniki obalamy, a jakie stawiamy. I to jest naprawdę zależne od środowiska, kto komu chce, jaki, jak wysoki i na jakim cokolwiek grubym postawić pomnik. Kogo jest uczynić z bohaterem lub bohaterką.
Kto ma pomnik wyrzeźbić, prawda?
Tak.
To oczywiście. Oczywiście.
Tak. Albo kto ma pomnik zagrać, jeżeli jest pomysł na to, żeby ten pomnik ożywić na przykład w opowieści filmowej albo w opowieści teatralnej. Natomiast to też jakoś koresponduje z tym, co powiedziałam wcześniej, że silne. Kora była bardzo charyzmatyczną kobietą, bardzo silną osobowością. To się wiąże z tym, że z takim zespołem cech. Miała bardzo wyrazisty, klarowny światopogląd. Nie obawiała się, nie lękała, nie miała strachu, żeby jakoś jego eksponować, werbalizować. Tutaj pod tym względem, bez względu na to, w jakim systemie politycznym, w jakim ustroju żyła, miało się poczucie, że słuchając jej, że ma się do czynienia z bardzo taką suwerenną osobowością. Była dominująca, była bardzo mocna. I to powodowało, że ludzie ją uczynili taką swoją, niektórzy oczywiście, przewodniczką. A jak się uczyni kogoś swoim liderem, liderką, przewodniczką, przewodnikiem, to wtedy tę osobę chce się widzieć tak jednoznacznie, monolitycznie. To jest potrzebne ludziom. Też jest, ja to świetnie rozumiem, pod takim sferze psychologicznej, że Kora była tak mocna, że właściwie ona przyciągała do siebie ludzi ciut słabszych albo bardziej słabszych. Ja tego nie mówię tutaj pejoratywnie, o takiej słabości, tylko ona po prostu była głosem tych, którzy głosu nie potrafili tak ona eksponować, nie mieli takiej szansy, bo na przykład nie były to osoby publiczne. Więc na pewien sposób podpięli się pod jej osobowość. Ona była ich trybunem. Więc teraz wracając do tej kwestii pomnikowości, to, że Kubisiowska ten Korę podaje jej rękę i zaprasza na ziemię z tego pomnika. Nie zrzuca, ale po prostu pomaga jej zejść z cokołu i chce, żeby ona po prostu była żywą istotą z całą swoją złożonością człowieczeństwa, z takim skomplikowaniem też człowieczeństwa, niejednoznacznością, żeby ona po prostu ożyła, żeby była trójwymiarowa, żeby pachniała, żebyśmy słyszeli jej głos, to jest ten moment, kiedy to może działać dla jednych, po prostu są tym bardzo poruszeni i przejęci, inni są zachwyceni i mi dziękują też za to, jak ta książka została opowiedziana i jak Kora została przedstawiona. Muszę powiedzieć, że to jest pierwsza książka, przy której tak bardzo dużo dostaję listów od ludzi. Łatwo mi znaleźć.
Fenomenalne, że literatura działa.
Wspaniale, non-fiction działa i łatwo mi znaleźć w internecie, bo jestem dziennikarką Tygodnika Powszechnego. Są tam pod moje podane, adres mailowy jest. Jestem obecna na Messengerze i to jest bardzo krzepiące dla autorki, ale też są ludzie, którzy się absolutnie nie zgadzają z moją propozycją, z moim widzeniem Kory i też oczywiście do mnie piszą, to już są mniej miłe listy, ale je czytam i czytam na serio i przyjmuję to, liczę się z tym. To jest też takie ryzyko zawodowe, ryzyko też podjęcia pracy nad taką osobowością. Tutaj przewidywaliśmy, ja przewidywałam, Dorota przewidywała wydawnictwo, że będą też takie reakcje, bo to jest w sumie dość naturalne.
Ale tak sobie myślę, że to jest niesamowita siła potrafienia tworzenia, jakby sposobności do opowiedzenia historii, to jest jedno, ale tego uczłowieczenia, o którym pani powiedziała, bo my szufladkujemy, tak jesteśmy skonstruowani, lubimy nazywać, więc danie komuś głosu na powrót człowiekowi, a nie artystce, albo wokalistce, albo liderce Manamu i tak dalej, no to jednak jest wartość, której wydaje mi się, że nawet jeśli mamy jakieś zakusy do tego, żeby dyskutować z autorką i z jej propozycją, no to jednak nie możemy podważyć, prawda? Tego elementu przynajmniej opowiedzenia i oddania Korze tego, co Kory, co ludzkie. Proszę Państwa, zaproszę nas na chwilę muzycznej przerwy. Proszę wypić 3 łyki kawy i spotykamy się za chwilę na antenie Radia Kraków Kultura. Georgina Grybos, Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Poranny program w radiu. Katarzyna Kubisiowska, Dorota Gruszka są ze mną przy mikrofonach. Rozmawiamy o Korze. No i myślę, że musimy absolutnie przejść do tego, co wydarzy się jutro. Godzina 11. Spacer śladami Kory. To proszę się teraz przyznać, kto wymyślił, żeby przeciągnąć Krakusów i nie Krakusów i Krakuski po Krakowie i po tym świecie, na który być może nie zwrócilibyśmy architektonicznie albo lokalnie uwagi, gdybyśmy pomyśleli o Korze po prostu.
No, to wymyśliła Dorota Gruszka i Karina Taban. Dorota jest redaktorką, Karina mojej książki, wielu innych książek. Karina promuje książki, też jest świetną poetką.
No, drugi tom w zanadrzu to możemy chyba zdradzić, bo ostatnio się chwaliła, więc możemy wypuścić też informacje.
Czekamy na ten tom drugi właśnie Kariny. Więc Dorota, jak to było z tym pomysłem?
Siedziałam sobie pewnego wieczoru.
Moja koleżanka, kiedy się dowiedziała, że wydajemy książkę o Korze, napisała mi taką wiadomość, czy będzie już na targach w Warszawie, bo ona koniecznie musi kupić mamie na Dzień Matki. Ja powiedziałam, że jak się wszystko dobrze ułoży, to książka będzie i faktycznie była i Ola przyszła i kupiła książkę, po czym jakby relacjonowała mi, że mama czyta, że mama zachwycona i później było to odsłonięcie tablicy na Grotgera, czyli tuż za rogiem. I Ola napisała, że następnym razem jak mama będzie, to właśnie musi ją zabrać na Grotgera. I ja pomyślałam sobie, a właściwie dlaczego nie zabrać Krakowian do Krakowa Kory? No i tak to się zaczęło. Podpowiedziałam ten pomysł Karinie, Kasi, dziewczyny się zapaliły, no i zaraz to się stanie ciałem. Chociaż wiem, że już się pojawiają pomysły, żeby w Warszawie też taki spacer zrobić.
Tak, że nawet pojawiają się pomysły, żeby ten spacer jutrzejszy, który się jeszcze nie odbył, powtórzyć. Chociaż nie wiemy, jak on będzie.
Czyli już powtórka. To jest dobry czas, wakacje sprzyjają, nie przeganiają pogodowo, nie każą zakładać czap, w związku z tym dobry moment, żeby rozpocząć. Natomiast pani Katarzyno, zastanawiam się, czy wszyscy wiemy, że architektura, miejsce, z którego pochodzimy, w którym się wychowaliśmy, wpływa na to, w jaki sposób patrzymy na świat, jak go opowiadamy, jak go widzimy. Ale czy jest coś szczególnego, pani zdaniem, w Krakowie, co mogło w jakiś konkretny sposób przełożyć się na to, co widzieliśmy na przykład na scenie, albo co słyszeliśmy w korze?
No jest krakowski splin. No,
są sztandary.
Jest, no jasne, że jest. To miejsca, bo pójdziemy sobie, jest kilka adresów, które niech będą...
Nie wiem, czy tak możemy trochę zdradzać, czy nie możemy zdradzać?
To właśnie proszę zdradzić i przypomnieć nam wszystkim.
To ja tutaj, ja mam ściągawkę do przewodniczki. Uwaga, zaczynamy na Grodgera 2.
Tak, czyli rzut beretem, rzut to tylko beretem. Dodam. Okay? Rzut beretem, bo tutaj, gdzie jesteśmy, w Radiu Kraków, w budynku Radiu Kraków, w tym miejscu Kora się jako dziewczynka bawiła, bo tutaj był ogródek jordanowski. A 100 metrów albo 150 stąd jest ulica Grodgera 2, piękny dom z 1927 roku, w którym Kora de facto się urodziła i mieszkała ze swoją mamą, tatą i czwórką rodzeństwa. Ich była piątka. A ja jestem przekonana, że, i to nie jest w ogóle żadna eureka, że miejsce urodzenia w 90% dla człowieka bywa zasadnicze. Poza jego wyborem, ale jakże determinujące często jego życie. I to jest tylko takie zagajenie do tego, co będę mówiła później, czyli jutro.
Obiecuję, że nie będę ciągnąć za język, chociaż w innych okolicznościach pewnie bym się nie powstrzymała.
Zapraszamy na spacer. Możesz przyjść i zadawać pytania.
Spokojnie, spokojnie. No dobrze. Dom naprzeciwko Bagateli, w którym Kora wraz z Markiem Jackowskim wychowywali swojego syna Mateusza.
Przez chwilę. Tak, kilka miesięcy. Ja o tym też opowiem, jak to było w PRL-u, bo to są lata 70. Ciężko zdobyć mieszkanie. I nie to mieszkanie, że się czekało 376 lat na M1, M2, M3, tylko mieszkanie pod wynajem. Jak to, bo to było mieszkanie przez Korę i Marka wynajmowane i jak właściwie to też możliwość wynajmu, czy niemożliwość wynajmu też zdeterminowało na pewno, na pewien sposób losy Kory.
Znowu te trzy kropki, które tam widzę na końcu tego zdania. Ale dobrze, dobrze, mam nadzieję, że państwo czują, rozpalona jest teraz ciekawość. Bunkier Sztuki Planty.
No, Bunkier Sztuki Planty jest bardzo ważny i powiem tylko tyle, że właściwie od tego miejsca zaczyna się moja książka Się Żyje. Tyle.
Znowu? Dobrze. Ja naprawdę próbuję się powściągnąć. Mam nadzieję, że państwo słyszą ten niepokój i rozedrganie w głosie. Krzysztofory.
No. Bardzo, no. Bardzo ważne miejsce też dlatego, że przecina się tam Kora tworząca się jako osobowość artystyczna i spotykająca się z ważnymi dla świata artystami. Mówię tutaj na przykład o Tadeuszu Kantorze. I też tam się decyduje w pewnym momencie jej życie osobiste i uczuciowe. I to jest takie miejsce, w którym Kora też podejmuje ważną emocjonalną decyzję związaną z człowiekiem, który nosił pseudonim Pies. A niektórzy nawet do teraz tak o nim mówią.
Ach, odetchnę w takim razie i przejdę do miejsca, które jest tak samo ikoniczne jak postać, czyli Piwnica pod Baranami.
Tak, i to jest w ogóle niesamowite, bo Piwnica pod Baranami jest bardzo podobne, ma siłę losową dla Kory, bo tam się bardzo ważne rzeczy wydarzają. Spotyka swojego męża przyszłego, Marka Jackowskiego, który za kilka lat założy zespół Manam w 75 roku. I w którym to miejsce, w którym publicznie po raz pierwszy Kora wykona swoje pierwsze utwory, będzie sobie mruczeć na scenie. I właściwie chyba jeszcze wtedy nie myśli o tym, że ona będzie śpiewać, tylko że zawsze będzie sobie mruczeć w jakichś chórkach jako dodatek. W zespole Ocean, czyli jednym z zespołów, w których Marek Jackowski występował, grał. Ale to się w pewnym momencie odmieni i o tym jutro opowiem. Można w ogóle, to ja Państwa bardzo zachęcam do tego spaceru, żebyście Państwa bardzo serdecznie zapraszam, żebyście przyszli. I przyszli ci, którzy nie znali Kory, znali ją jako artystkę, słyszeli jej głos, ci, którzy ją znali, którzy z nią spotkali się, którzy z nią rozmawiali, żeby przyszli fani, przyjaciele, tutaj ja też dzwonię i nakłaniam, zapraszam osoby do tego spaceru, żeby to było taki prawdziwy dzień, w którym ja troszkę powiem o Korze, ale żebym to naprawdę nie słyszała swojego głosu, tylko żeby był słyszalny głos innych ludzi, którzy mają coś do opowiedzenia o Korze. I uważam, że to będzie wspaniałe, jak się uda.
Ale życzę takiego wielogłosu, bo to dopiero sprawi, że ta pamięć, o której rozmawiamy w zasadzie w tej rozmowie, chyba się faktycznie urzeczywistni, prawda? Kiedy usłyszymy coś więcej.
A w Krakowie jest mnóstwo osób, które z Korą się zetknęły w jakiś sposób. To jest niesamowite, to jest siła też właśnie miejsca urodzenia, miasta, w którym się żyło, że jak ja pracowałam nad książką i mówiłam, że właśnie piszę, pracuję, zbieram materiały do książki o Korze, no to wiesz, no ja Korze szyłam sukienki, a ja z Korą, ja Korę udźwiękowiałem na koncertach i tak dalej. No uderz stół i po prostu
nagle wszystkie drzwi w Krakowie się zaczynają otwierać. Zamknijmy trochę osobiście, jeśli mogę was prosić, poza zaproszeniem na spacer, bo tak sobie wyobrażam o takich miejscach w serduszku, które pewnie mamy zarezerwowane dla osób, które jakoś nas formowały albo które podglądaliśmy. Ja chciałam zawsze tak świetnie wyglądać z czerwoną, intensywną szminką na ustach jak Kora. Absolutnie nigdy mi się to nie udało, co zresztą widać teraz. Po prostu już przestałam próbować, ale ja marzyłam, żeby po prostu wyglądać jak Kora.
Serio?
Może pani to powtórzyć? Ja to później wyciągnę.
Bardzo jest pani podobna do Kory.
Dzięki. Ale serio, to było takie marzenie jeszcze nawet małej dziewczynki. Ona się tak ruszała, tak wyglądała, że ja nie wiedziałam, o czym ona śpiewa. Absolutnie to było poza moim zasięgiem. Nie wiedziałam, dlaczego ja na nią chcę patrzeć, ale chciałam. I to było dla mnie coś. I tak już zostało. Po prostu z dziecięcej fascynacji. Takie wspomnienie. A wasze wspomnienia z serduszka?
Dorota?
Ja jestem osobą urodzoną w latach 70., więc ja w ogóle pierwsze teledyski, jakie widziałam, to jest Luciola i Lipstick on the Glass. I Kora była po prostu zawsze obecna w moim życiu. Bywałam na koncertach, nie poznałam jej nigdy osobiście, ale poznałam kilka osób, które były z nią zaprzyjaźnione. Ja muszę powiedzieć coś bardzo, bardzo osobistego, ale ja naprawdę myślę, że te 5 lat temu to się moja młodość skończyła. Ja pamiętam ten dzień i to po prostu pomyślałam sobie, dobra, no to teraz już jestem dorosła, jak nie ma Kory, teraz już koniec. Więc to była dla mnie jakoś tak ważna postać, mimo że jakby nie wszystko, co robiła artystycznie głównie, było zwłaszcza później moje. Ale te lata 80., no to naprawdę był czas, który każdemu artyście życzę takich lat, jak ona miała wtedy, w sensie twórczym, bo życiowo to różnie bywało, ale w twórczym sensie to było wspaniałe i bardzo to na mnie wpłynęło pod wieloma względami. Zresztą jak czytałam książkę Kasi, odnajdywałam tam różne detale z jej życia, z jej myślenia o świecie. Myślałam sobie, aha, czyli ja to mam tak od niej. Nie ale będę tutaj zdradzać, co to jest, ale tak, ale miałam takie odkrycia, że o, aha, to już wiem, skąd to mam.
To jest ten moment w radiu, kiedy żałuję, że nie ma wizji, kiedy zaczynają się świecić oczy i widać szczęście, które jest zarezerwowane dla mnie, proszę państwa. Przykro mi bardzo, ale mam nadzieję, że państwo czują. No to pani Katarzyno, będzie pani zamykać tę rozmowę wspomnieniem.
Jest taka scena w mojej książce, w której opisuję moje spotkanie z Korą. I ono wyglądało w ten sposób, że ja chodząc do redakcji Tygodnika Powszechnego, która wtedy znajdowała się przy ulicy Wiślnej 12, przechodziłam przez ulicę Gołębią, gdzie znajduje się antykwariat Uty Kalinowskiej, która jest przyjaciółką Kory. Korę Uta zna od Kory nastoletności, Uta jest troszeczkę starsza od Kory. I ja Utę znam. Korę widziałam raz na koncercie w Krakowie na początku lat 90. To był koncert w hali Wisła. I tyle było moich spotkań z Korą wcześniejszych. A teraz chodząc właśnie tą drogą do tygodnika, widywałam Korę siedzącą na krzesełku w antykwariacie Uty. I to były, powiedzmy, to był początek XXI wieku. I Utę stojącą, zazwyczaj Uta stoi w tym antykwariacie i sobie rozmawiały. I ja miałam, no wiecie, jak się widzi kogoś znanego, kogo się tak Dorota słuchało w latach 80., kto robił wrażenie na mnie, ale nie tylko na mnie, to nawet jak się jest dziennikarką, to ma się ochotę coś takiego podejść i poprosić autograf. Ale ja nie miałam śmiałości podejść i poprosić autograf. Przyznam się, że też nikogo nigdy nie poprosiłam o autograf, ale tutaj pomyślałam, że coś podejdę, przynajmniej podziękuję jej za to, co zrobiła. No ale nie, no zwyciężyła we mnie. Co jest ciekawe, bo nie jestem jakąś taką strachliwą kobietką, a jednak może też nie chciałam przerywać tego intymnego momentu między przyjaciółkami rozmowy, a też być może się po prostu trochę tylko rybałam, jak ona zareaguje, czy mnie potraktuje z góry i się w ten sposób jakoś moja podświadomość chroniła. Ale w każdym razie po latach ja do tego antykwariatu trafiłam, już ja. Kora już nie było. I siedziałam sobie na tym samym stołeczku, na którym siedziała Kora. I teraz ja wypytywałam Utę o Korę. I ta klamerka mi się tak, jak pisałam tę książkę, ja w pewnym momencie zobaczyłam, że wtedy nie weszłam, bo nie miałam odwagi, a teraz tę książkę napisałam, bo mam tę odwagę.
Państwu niech nie zabraknie odwagi jutro o 11:00 w takim razie, żeby się spotkać z Katarzyną Kubisiowską i resztą tego wielogłosu, który mam nadzieję, że się jutro zbuduje. Grodgera 2, przypominam, a moimi gościniami była Katarzyna Kubisiowska i redaktorka biografii Dorota Gruszka. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję.
Dzięki.